Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i mam nadzieję, że ta pogoda również, która jest taka trochę męcząca, nie przeszkodzi nam w tym, żeby Bożego Słowa słuchać i żeby się tym również nakarmić. Czasami tak jest, że właściwie nasze ciała trochę odmawiają posłuszeństwa i nawet ta koncentracja jest trudna w takich warunkach, gdzie jest naprawdę bardzo ciepło i chyba każdy z nas to doskonale czuje. Jeszcze proszę pochylmy nasze głowy, prośmy Pana o to, żeby to wszystko nie przeszkadzało nam, żeby raczej mogło być błogosławieństwem dla nas to, że On jest między nami, żeby to na tym była nasza uwaga skoncentrowana. Drogi Panie, dziękuję Tobie za nas wszystkich, Panie, za to, że tu jesteśmy, za to miejsce, za nabożeństwo. Panie, Ty przychodzisz, Panie, ze swoim Słowem, Ty, Panie, przychodzisz ze swoim Duchem Świętym i sprawiasz, Panie, że to, co jest niemożliwe, staje się możliwe. Sprawiasz, Panie, że tam, gdzie nam brakuje pokoju, pokój się pojawia, że tam, gdzie nam brakuje radości, pojawia się Twoja radość, Panie, że tam, Panie, gdzie nam brakuje jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, Panie, to ono przychodzi od Ciebie, Panie. I to niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Dlatego, Panie, mam dzisiaj odwagę prosić Cię o to, abyś do naszych serc przemawiał w taki sposób, w jaki Ty wiesz, że jest to najlepsze. Błogosław każdą osobę, każde serce, każdą duszę na tym miejscu. Niech w tym wszystkim, Panie, dalej tak od początku chwała płynie tylko dla Ciebie. Bądź wywyższony i błogosławiony. Amen. Amen. Chciałbym dzisiaj mówić o naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Może nie będę tego definiował jakoś bardzo szczegółowo. Myślę tu o bardzo ogólnej postawie wobec Boga i ludzi. Od razu będę chciał może przejść do konkretnych fragmentów Bożego Słowa i niech one same tłumaczą nam, co mam na myśli, dokąd to wszystko nas prowadzi. A więc naśladowanie Jezusa Chrystusa. I pierwszym fragmentem, z którego będę czytał, będzie Ewangelia Mateusza, rozdział 16 i wersety od 21 do 23. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, to jest strona 1048 od wersetu 21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zapity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Mowa jest tu o takim czasie, kiedy Pan Jezus zaczyna swoim uczniom bardziej konkretnie tłumaczyć wolę Ojca. Już może nie mówi tak ogólnie, już może nie sugeruje tylko czegoś, ale bardzo konkretnie mówi: będę musiał pójść do Jerozolimy, będę musiał wiele wycierpieć, zostanę odrzucony, tak jest mowa w innym fragmencie, takim równoległym z innej Ewangelii. I wreszcie mówi o swojej śmierci. Nie były to rzeczy miłe, bo była mowa o cierpieniu, odrzuceniu, o śmierci. I co w tej sytuacji się dzieje? Czytamy o tym, że Piotr bierze go na stronę, że tam go upomina i kieruje do niego słowa: miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. W odpowiedzi z kolei Pan Jezus bardzo tak ostro zwraca się do Piotra i mówi do niego między innymi: idź precz ode mnie, szatanie. I tutaj czasami jest to fragment, przy którym jakaś taka może lekka konsternacja się pojawia. Mówi również: jesteś mi zgorszeniem. I dlaczego tak się stało? Dlaczego Pan Jezus na tą sytuację tak bardzo ostro zareagował? Tak chyba, no myślę, że dla Piotra to było dosyć niemiłe, kiedy to usłyszał. Poczuł się chyba bardzo niekomfortowo z tym, w takiej sytuacji. Jak wielu z was uważa, że Piotr, wypowiadając tamte słowa wcześniej, miał złe intencje? Że chciał coś powiedzieć przykrego albo niedobrego? Dla Piotra Pan Jezus był Mesjaszem, był Bożym Synem. Wiemy, że Piotr go szczerze kochał. Chwilę wcześniej wyznawał, że on naprawdę jest Chrystusem, Synem żywego Boga. I wierzę, że kiedy Piotr te słowa wypowiadał, to on był powodowany troską. Nie było złych intencji, nie było złych myśli, nie było żadnych złych planów. zwykła troska. Miej nad sobą litość. Coś takiego, jak to, o czym mówisz, nie musi na ciebie przyjść. Zatem dlaczego Pan Jezus tak ostro zareagował? Myślę, że odpowiedź znajdujemy w słowach Jezusa, który mówi: nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Kiedy Piotr powiedział: miej litość nad sobą, i kiedy powiedział: nie przyjdzie to na ciebie, to właściwie co powiedział tak naprawdę? Co tak naprawdę przekazywał? Co Pan Jezus, te słowa słysząc, czuł w środku? Co się działo w jego myślach, w jego sercu? Co się działo z jego postawą, z jego nastawieniem, które miał i które wypowiadał swoimi słowami odnośnie pełnienia woli Ojca? Właściwie Piotr mówił: pomyśl o sobie. Mówił: ulituj się, zatroszcz się o własne dobro. Te wszystkie przykre rzeczy, o których mówisz, nie muszą się wydarzyć. Nie idź tą drogą. Mówisz o niej, mówisz, że to jest twoja droga, ale nie idź nią. Jest łatwiejsza droga. Możesz ją obrać. Ocal sam siebie. Przecież masz prawo w taki sposób nie cierpieć. Przecież masz prawo, pomyśl tylko. Jak każdy człowiek, masz prawo zadbać o siebie. W twoim własnym życiu numer jeden to jednak ty. Musisz umieć zobaczyć to, gdzie ty jesteś i co ze swoim życiem masz zrobić. Myślę, że to właśnie dlatego Pan Jezus powiedział: jesteś mi zgorszeniem. To dlatego jego reakcja była taka ostra. Dlatego, że sam mówił: muszę pójść do Jerozolimy. Muszę pójść do Jerozolimy. Muszę wiele wycierpieć. Muszę zostać odrzucony, muszę zostać zabity i wtedy trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A więc Pan Jezus mówił: jesteś mi zgorszeniem, dlatego że ja jestem Mesjaszem. Dlatego, że mam misję pewną, którą muszę wypełnić. Dlatego, że mam pewne powołanie od Boga. Jest Boża wola dla mojego życia, jest pewien cel, który jest wyraźnie przede mną i ja muszę do niego zmierzać. Na tym to polega. A tymczasem jesteś mi zgorszeniem, bo kierujesz moją uwagę na samego siebie, odwołujesz się do mojej słabości, sprawiasz, że tracę z oczu Bożą drogę. A przecież dobrze wiem, że ja nie żyję tak po prostu dla siebie. Ja żyję dla Boga i żyję dla ludzi. Pan Jezus w tej konfrontacji nie pogubił się. Zdołał utrzymać właściwy kierunek. Nie wytrąciło go z równowagi. Czy ta scena nie ma odniesienia do naszego życia? Do tego, w jaki sposób my czasami jesteśmy konfrontowani z różnymi sytuacjami? Czy jako chrześcijanin nie jesteś konfrontowany z takim właśnie ludzkim sposobem myślenia? Być może czasami na każdym kroku. Czy nie otrzymujesz takich rad właśnie w takim stylu? Myśl o sobie, dbaj o swoje, nie wychylaj się zanadto, nie wystawiaj się, nie znajduj się w miejscu, w którym to już nie będzie dla ciebie wygodne, w którym możesz wiele stracić, w którym właściwie nie wiadomo, co zrobić dalej. Masz prawo do, i tu jestem przekonany, że moglibyśmy utworzyć całą listę. Do czego mamy prawo na przykład? Do spokoju, do komfortu życia, do odpoczynku, do szacunku ze strony ludzi, do odpowiedniego traktowania ze strony ludzi. Masz prawo do tego, do czego inni. Nie jesteś gorszy. Jeżeli on ma do tego prawo, to i ty masz do tego prawo. Jeżeli ona ma, to i ty. Każdy myśli o sobie. Najpierw ty, potem zastanowisz się, co będziesz mógł dać. Co będziesz mógł z siebie oferować. Pomyśl, czy nie otrzymujesz takich sygnałów. Czasami one są bardziej zakamuflowane, nie takie wprost, ale różnego rodzaju hasła, z którymi się spotykamy, słowa, sama obserwacja ludzi i tego, jak żyją, tego, jakie jest ich nastawienie, różnego rodzaju wnioski i myśli, które już się często rodzą w naszym umyśle, na podstawie może tego, co na zewnątrz, ale często w naszym umyśle jednak. Czy udaje ci się w tym nie pogubić? Oczywiście nie jesteś Mesjaszem, ale masz przecież misję. Masz pewne powołanie. Ono jest nad twoim życiem. Masz pewną Bożą wolę, którą znasz, rozumiesz. Jest pewien cel dla ciebie. Nie żyjesz dla siebie tylko i wyłącznie. żyjesz dla Boga i dla ludzi. A więc choć nie jesteś Mesjaszem, to jednak będąc Jego naśladowcą, myślę, że masz powód, aby to samo, co Pan Jezus w swoim życiu promować dla siebie, tego samego się trzymać. Jezus rozpoznał to jako coś, co nie pochodziło od Boga, jako myślenie, które nie było boskim myśleniem, ale ludzkim, takim, które w tym momencie nie było czymś dobrym. I odrzucił to. Na żaden kompromis nie szedł, w żadne dywagacje się nie wdawał, po prostu odrzucił. Czy rozpoznajesz takie potrzeby jako wręcz diabelskie? Wprawdzie myślę, że nie byłoby dobrym pomysłem, żeby się uczyć mówić do kogoś szatanie czy diable, ale takie myśli trzeba odrzucać. Trzeba odrzucać, nawet jeżeli wiemy, że ktoś nam dobrze życzy, nawet jeżeli wiemy, że jego intencje są właściwe, że jest powodowany troską o nas. Jeżeli przyjmujemy takie myśli, tracimy Bożą perspektywę. Jeżeli godzimy się na taki sposób myślenia, gubimy się w tym. Wtedy w centrum staję ja, obiektem mojej troski staje się ja sam, a nie bliźni. A tutaj jednak o to chodzi. To jest Boża droga, Boża wola, Boże powołanie, a obiektem troski oczywiście nie tak bardzo Bóg się ma stać, bo On nie potrzebuje mojej troski, mojej opieki, mojej pomocy, ale bliźni potrzebuje. I to jest właśnie ta droga. Dlaczego mam zawsze myśleć o innych? Czy oni o mnie myślą? Czy muszę cicho cierpieć w milczeniu, pokornie? Czy nie mam prawa się bronić, postawić na swoim? Czy nie mam prawa potraktować w taki sposób, w jaki zostałem potraktowany? Czy jestem gorszy niż inni? Oni mogą wszystko, a ja nie mogę nic? Fragment, który zaraz później następuje, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 24 do 26 wersetu, to jest bezpośrednia kontynuacja tej myśli, która jest powyżej, którą właśnie czytałem przed chwilą. A więc chronologicznie, to potwierdzają inne Ewangelie, jest to ciągłość. Czasami w Ewangeliach tak jest, że czytamy fragment, który bezpośrednio nie następował po słowach, które właśnie przeczytaliśmy. To się mogło wydarzyć nawet długi czas później. Ale tutaj chronologia jest zachowana i nie tylko chronologia, ale również i ta bezpośredniość. Napisane jest od 24 wersetu, wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. W całej tej sytuacji. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. A kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? To są słowa, które możemy interpretować w kontekście tego, co powiedział Piotr, w kontekście odpowiedzi Jezusa. A więc jeśli kto chce pójść za mną. I dwie takie rzeczy, które Pan Jezus wymienił. Pierwsza, powiedział, niech się zaprze samego siebie. I po drugie powiedział, niech weźmie swój krzyż. W całości z kontekstu widzimy, że to wygląda jak sposób na utracenie swojego życia. Jak sposób na rezygnację z siebie. W rzeczywistości Pan Jezus mówi, że jest receptą na zachowanie życia. Bo są tutaj dwa spojrzenia prezentowane, dwie prawdy. Ten Boży i ludzki sposób myślenia. One właśnie tutaj razem pojawiają się jednocześnie i stąd ta przeciwstawność. To dlatego taki paradoks się tu pojawia. I w jednym i w drugim przypadku, i w ludzkim, i w boskim sposobie myślenia chodzi o to, aby zachować swoje życie. Chodzi o to, by go nie utracić. Jednak to, co świat nazywa ocaleniem, to Bóg nazywa zatraceniem. I odwrotnie. Stąd to zderzenie i stąd ten paradoks, który się tutaj właśnie pojawia w tej sytuacji. Tak się dzieje, dlatego że świat patrzy na wszystko i mówi z perspektywy tego, co tutaj i teraz. Podczas kiedy Pan Jezus to wszystko, do tego wszystkiego podchodzi z perspektywy wieczności. A tej z kolei świat nie rozumie. Świat jej nie ma i nie rozumie, nie postrzega jej w ogóle. Zatem trzeba się decydować w tym momencie, komu wierzysz. Dlatego, że jedno trzeba uznać za prawdę, drugie za kłamstwo. Inaczej dojdziemy do jakiejś paranoi, kiedy wydaje się, że to, co jest ocaleniem, jest zatraceniem. A więc co wybierasz? Jedno musisz przyjąć, a drugie musisz odrzucić. Nie można służyć dwóm panom. Tak kiedyś powiedział Jezus, jest to niemożliwe. Zazwyczaj, kiedy próbujemy dwie takie przeciwstawne rzeczy złożyć razem, kiedy próbujemy służyć dwóm panom, to no, nie przeskoczymy tego, co powiedział Pan Jezus. I tak nie służymy dwóm. I tak służymy jednemu. Niestety, w takiej sytuacji dzieje się tak, że służymy nie temu, komu trzeba. Tak to już na tym świecie jest. I o tym też musimy pamiętać. Pan Jezus mówi, kto w centrum postawi siebie, kto skoncentruje się na zachowaniu siebie w sposób, w jaki mówi o tym świat, ten w rzeczywistości przegra. Bo tak naprawdę, naprawdę w tej duchowej rzeczywistości, a więc w tej jedynej, która jest trwała, która jest wieczna, to jest to droga do zatracenia siebie. Kto zdecyduje się zaprzeć siebie samego, zrezygnować, Pan Jezus mówi dla mnie, to jest bardzo ważne, żeby rezygnować nie dla siebie, nie dla nie wiadomo czego, ale dla Jezusa. To jest ta właściwa rezygnacja z życia. A więc kiedy ktoś decyduje się zaprzeć siebie i zrezygnować z siebie dla Jezusa, co świat nazywa właśnie zatraceniem, ten tak naprawdę wygrywa, bo on odnajdzie siebie, zachowa siebie. Jak zawsze najdoskonalszym przykładem tego wszystkiego, o czym jest mowa w Biblii, tych wszystkich pouczeń, zachęceń, tej całej nauki jest sam Jezus Chrystus. I chciałbym przeczytać fragment z listu do Filipian. To jest drugi rozdział, od 5 do 11 wersetu, gdzie apostoł Paweł właśnie o Panu Jezusie mówi w kontekście tego, co i tu czytaliśmy. Zatem list do Filipian, drugi rozdział, 5 do 11, to jest strona 1268. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolana na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czytamy tu o tym, że Pan Jezus, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu. Być może jest taka myśl dla nas. Może ty, jako człowiek, będąc jak inni ludzie, mógłbyś nie upierać się zachłannie przy tym, że jesteś im równym. Może ja, będąc człowiekiem, takim jak wszyscy dookoła, mógłbym zachłannie nie upierać się, że jestem równy każdemu, że nie jestem gorszy, że mam takie same prawa, że tyle samo mi się należy. Może jest tu taka myśl. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Być może to jest coś właściwego, ten właściwy kierunek, abym nie myślał, że dlatego, że jestem jak inni, to muszę czuć się równym, że muszę czuć się dowartościowany. Że nie może być tak, że jestem traktowany gorzej. Nie może być tak, że ktoś mnie traktuje, jakbym był nie wiadomo kim. Przecież nic mi nie brakuje. Jestem taki sam jak ty, jak on, jak ona. Pan Jezus wyparł się samego siebie. To jest to, o czym mówił wcześniej. Przyjął postać sługi. Pierwszy dał przykład tego, o czym mówił uczniom. Tam czytamy o tym właśnie w Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale. Zaparł się samego siebie poprzez uniżenie, zaparł się siebie, ponieważ napisane jest, był w postaci Bożej, a przyjął postać sługi. A więc zrezygnował z tego, kim był tak naprawdę. Wyparł się tego, że jest Bogiem w pewnym sensie. I po drugie wziął swój krzyż. Napisane jest, że był posłuszny do końca. Tak czytamy, do śmierci krzyżowej. A więc postąpił sam, apostoł Paweł daje temu świadectwo, zgodnie z receptą na zachowanie życia, jaką przekazał Piotrowi. Tam w Ewangelii Mateusza, gdzie o tym czytamy. Nie zdecydował się na zachować swojego życia, ale je utracił. I ta decyzja, którą podjął, ona zaprowadziła człowieka, który miał 33 lata, poprzez cierpienie i odrzucenie na krzyż, na którym umarł. Doprowadziła go do śmierci. Zatem bardzo konkretnie, bardzo dosłownie utracił życie. Chociaż kiedy przyjrzymy się całemu życiu jego, to on je tracił codziennie, z perspektywy samego siebie nie korzystał z tego życia. Ono było utratą według tego świata. Aż do tej ostatniej utraty, którą po prostu była utrata życia na krzyżu. Jednak Filipian 2:9-11, te ostatnie trzy wersety, jeszcze raz je przeczytam, zapewniają, że odnalazł życie. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolana na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Zgodnie z tym, czego nauczał wcześniej, on faktycznie odnalazł swoje życie. Zachował je. Nie pozyskał wprawdzie całego świata, właściwie nawet części nie pozyskał. Jednak nie poniósł szkody na duszy. A Paweł rozpoczyna ten fragment, w piąty werset, który czytałem na samym początku, drugiego rozdziału listu do Filipian, mówiąc, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. I później przychodzi cały ten przykład o uniżeniu, wyparciu się samego siebie, pójściu na krzyż. Ewangelia Jana, 21 rozdział, wersety 18 i 19. To jest już ostatni rozdział Ewangelii Jana. Ostatni wątek tu poruszony, ostatnia sytuacja opisana. Nad Morzem Tyberiackim. I od 18 wersetu czytamy, Pan Jezus zwraca się do apostoła Piotra i mówi mu tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Znów widzimy podobieństwo w tym fragmencie do Ewangelii Mateusza, do tego 16 rozdziału, tego, co czytałem wcześniej. Kiedyś Pan Jezus zapowiadał swoje cierpienie, swoje odrzucenie, swoją śmierć, teraz to samo zapowiada Piotrowi. W tym momencie, jakiś czas później, jest dojrzalszy, jest mądrzejszy niż był wcześniej. Kiedy przedtem Pan Jezus mówił o swoim odrzuceniu, swoim cierpieniu, swojej śmierci, Piotr się żachnął, zaczął go upominać. Odrzucił ten Boży, a zaproponował ludzki sposób myślenia. Potem, pamiętamy, taki czas przyszedł nawet, kiedy Piotr zamiast zaprzeć się samego siebie, to trzykrotnie zaparł się Jezusa. Teraz myślę, że te słowa pójdź za mną zabrzmiały znajomo. Myślę, że w tym kontekście, kiedy Pan Jezus powiedział mu właśnie o cierpieniu, którego będzie musiał doświadczyć, o tej śmierci. Myślę, że przywiodły jakoś na myśl wypieranie się siebie, przyjmowanie krzyża. Jak widzimy tutaj z tego fragmentu, Piotr trochę inaczej już reaguje. Nie złości się, nie denerwuje. Nie, może nie z, taki, nie z takiego w ogóle miejsca wychodzi. Nie reaguje gwałtownie, nie odrzuca tego Bożego sposobu myślenia. Jest taki wyciszony w tym wszystkim. A jednak okazuje się, że nie jest to dla niego proste. Wyparcie się siebie i przyjęcie krzyża nie jest łatwe. I te kolejne trzy wersety od 20 mówią, że Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co Cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego? Ty chodź za mną. Piotr odwraca się i widzi Jana. Gdzieś tam stoi. To jest ten uczeń, którego, jak tu jest napisane, i to akurat w tym kontekście jest przypomniane, w tym wersecie jest do tego odwołanie, kiedy jest mowa o tym uczniu, to jest mowa ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy jest cała historia podana. Więc to jest ten uczeń, szczególnie w tym kontekście jest to ważne, ten, którego Jezus tak szczególnie miłował, ten, który był tak może blisko Jezusa. I może rodzi się takie pytanie w Piotrze, czy jego czeka taki los, czy i jego czeka to cierpienie, to odrzucenie, czy jego czeka ta śmierć, czy on też musi, jak ja, zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż? Czy i on, żeby odnaleźć swoje życie, musi je najpierw stracić? Może ją będzie łatwiej, może ją będzie lżej. Może nie ma takiej równości całkiem, może obejdzie się w jego sytuacji bez utraty życia. Będzie mu wolno trochę pozyskać tego świata. I ciekawe jest to, że Pan Jezus nie rozprasza wątpliwości Piotra. Mówi: gdybym zechciał, żeby nie ujrzał śmierci, gdybym zechciał, żeby nie musiał umrzeć, co ci do tego? Ty chodź za mną. Nie rozglądaj się, nie patrz się na innych. Nie porównuj się. Ja mówię w tej chwili do ciebie. Nie chodzi o to, jak wypadniesz na tle innych. Nie chodzi o to, jak to w sumie, jak będziesz wyglądał. Chodzi o to, czy pójdziesz za mną, czy nie pójdziesz za mną. Zastanawiałem się nad tym, czy właśnie nie jest tak, że mamy tak dużo w sobie tendencji, które tutaj Piotr ujawnił w tych słowach, w tej postawie. Ja mam być taki, taki, a taki, a on, a ona, oni nie muszą? Są inne prawa dla mnie, inne prawa dla niego? Może myślisz, że Bóg, a może inni ludzie mają inne oczekiwania wobec ciebie, a inne wobec innych jeszcze? Że większe są wobec ciebie. Może myślisz, że to jest nie fair. Że powinieneś być tak samo traktowany. Że innym jest lżej. Że tak bardzo nie zapierają się samych siebie. Że tak wytrwale nie niosą tego krzyża. Że tak bardzo nie tracą życia. Że jakoś trochę pozyskują coś z tego świata. A tobie nie wolno. Że jest im łatwiej. No i w tej sytuacji, czy to jest fair, czy to jest sprawiedliwe, czy tak powinno być. Tak myślałem sobie, kiedy to rozważałem, że Pan Jezus prawdopodobnie w odpowiedzi na takie nasze myśli nie rozproszyłby jakoś satysfakcjonująco naszych wątpliwości. Tak myślę. Może znowu powiedziałby: a gdyby tak było, jak mówisz, gdyby to nawet była prawda, gdyby jej było lżej, gdyby on miał łatwiej, czy to coś zmienia w Twojej decyzji pójścia za mną? Czy to coś zmienia w Twojej sytuacji? W tym, w jakim punkcie jesteś i dokąd zmierzasz? Czy to ma jakiś wpływ na Twoje decyzje? Czy Twoje pójście za mną od tego zależy? Twoje zapieranie się mnie? Przyjmowanie krzyża? Rozmawiasz ze mną. Ja powołuję Ciebie. Mówię: pójdź za mną. Nie obawiaj się. Mówię do ciebie, w ten sposób odnajdziesz, zachowasz swoje życie. nie poniesiesz szkody na swojej duszy. To jest recepta. List do Galacjan, 6 rozdział, wersety 4-5. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Inny fragment, list do Rzymian, 14 rozdział, wersety 12 i 13. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. W tym wszystkim, o czym mówię tutaj, chociaż temat jest to zapieranie się samego siebie, to przyjmowanie krzyża, to rezygnacja ze swojego życia, tracenie tego życia w pewien sposób, nie chcę nakłaniać, nie nakłaniam do postawy męczennika. Ja myślę, że to jest coś zupełnie innego. Tu raczej mowa jest o posłuszeństwie Bogu, o naśladowaniu Jezusa, o tym, żeby nie oglądać się na innych w swojej drodze za Panem. Zastanawiałem się nad tym przez chwilę, dlaczego w Ewangelii Mateusza 16:24, tam gdzie czytaliśmy, mowa jest o tym, kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż. Sprawdzałem inne tłumaczenia, no i wszędzie jest tak samo, wszędzie jest swój krzyż. Dlaczego Pan Jezus nie powiedział, niech weźmie mój krzyż? Z całą pewnością jest to, jeżeli już mówimy to jakoś metaforycznie o tym, jest to krzyż przecież Jezusa. Nie chodzi o to, żeby przyjmować jakiekolwiek brzemię na siebie, żeby stawać się tym, który się ugina pod różnymi ciężarami. Z całą pewnością chodzi o to, co daje Pan Jezus. O to, co pochodzi od Niego. A jednak wszędzie, we wszystkich Ewangeliach i w innych tłumaczeniach, które czytałem, wszędzie napisane jest swój krzyż. Może dlatego, żeby właśnie podkreślić, że każdy ma taką swoją indywidualną drogę przed Bogiem. Ty masz swój krzyż w drodze za Panem. On ma swój. Ona ma swój. Nie obciążaj innych swoim krzyżem. Nie myśl, że oni powinni nieść to, co ty. Że ich życie musi wyglądać tak jak twoje. Jeżeli jest ciężko, to znaczy, że coś jest nie tak, jeżeli innym nie jest. Może coś robią nie tak. Może są nie takimi chrześcijanami, jak trzeba. Nie myśl tak. Ale też nie uwalniaj siebie od swojego krzyża. Jeżeli to jest coś, co Pan ci dał, jeżeli to jest twoja droga przed Nim, to nie mów, inni tak nie mają. Inni nie muszą. Inni w takich sytuacjach się nie znajdują. Inni tych problemów nie przechodzą po prostu. Bo to może być twój krzyż. To, o czym tu mówiłem, całe to kazanie, może nie brzmi jak Ewangelia wygodnictwa jakiegoś komfortu, niesamowitego odpoczynku cały czas, ale nie jest to na pewno Ewangelia cierpiętnictwa. Nie jest. I myślę, że gdybym tej końcówki teraz tutaj jakoś nie powiedział, to byłbym bardzo niezadowolony z tego, co być może bym w jakiś sposób przekazał. Nie wiem, zależy może od naszego odbioru. Ale to nie chodzi o jakieś cierpiętnictwo. Pan Jezus sam powiedział, i znajdujemy to w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, werset 28-30, powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I myślę, że jest to czymś bardzo ważnym. Dlatego, że nie chodzi o to, żebyśmy się przyoblekli w wory, posypali popiołem i uważali się za największych męczenników na tej ziemi. Nie o to chodzi. Pan Jezus, mówiąc o tym, chociaż i w tym kontekście mówi o pokornym sercu, o cichości, to jednak wzywa tych, którzy są obciążeni. Nie wzywa ich po to, żeby ich dociążyć. Nie wzywa ich po to, żeby położyć na nich jeszcze większy ciężar, żeby już zupełnie ich złamać. Bo On właśnie jest tym, który trzciny nadłamanej nie dołamie. Ale wzywa ich po to, aby dać ukojenie. I mówi, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mówi, moje jarzmo jest miłe, moje brzemię jest lekkie. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, chociaż ta droga, którą wybieramy za Panem, nie należy w oczach świata do łatwych, chociaż wymaga trudnych może decyzji dla nas, będących ludźmi, mających ten ludzki sposób myślenia, to ona nie jest drogą przez mękę. W takim sensie takiego cierpienia, takiej orki. To jest miłe jarzmo, lekkie brzemię. To jest ukojenie dla duszy. To jest odpoczynek. I chociaż to wszystko również nie brzmi jak Ewangelia sukcesu, to jednak na pewno nie ma nic wspólnego z żadną nowiną o porażce, z żadną Ewangelią porażki. Ten fragment jeszcze raz będę za chwileczkę czytał z listu do Filipian. Tu jest przede wszystkim mowa o odnalezieniu życia. Tu jest mowa o zachowaniu życia. To nie jest porażka. To nie jest przegrana. Wprost przeciwnie. Ten fragment listu do Filipian, który czytałem już dwukrotnie dzisiaj, po raz trzeci przeczytam, mówi, dlatego też w tym wszystkim, wobec tej drogi, którą Pan Jezus obrał i był w niej wierny do końca, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolana na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W tym jest zwycięstwo. W tym jest pewna chwała. W tym jest wyniesienie do góry. To nie jest porażka. To jest mowa o Jezusie, a list do Kolosan, 3:4 mówi, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy się okażecie razem z Nim w chwale. I tu już bardzo konkretnie mowa jest o nas, że okażemy się w Chrystusie, z Chrystusem w chwale. To nie jest porażka. To nie jest nie wiadomo co na końcu. To nie jest ciężka droga i jakaś zapadnia na sam koniec. To jest zwycięstwo, to jest chwała. To są wspaniałe rzeczy. Pierwszy list do Koryntian, 2:9. Tutaj czytamy o przyszłości. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To są wspaniałe rzeczy, które czekają na nas wszystkich. I na sam koniec, ostatni fragment, chciałbym przeczytać troszkę dłuższy, 7-8 wersetów, ja go już nie będę komentował, dlatego wsłuchajmy się w niego, niech on tą treścią sam do nas przemówi. To jest list do Hebrajczyków, 10, strona 1306. 10 listu do Hebrajczyków, wersety od 32 do 39. Niech one będą takim podsumowaniem. Myślę, że jest tu wiele myśli, które nawiązują do tego, o czym mówiłem. Nawet jeżeli one są rozproszone i między innymi fragmentami, chciałbym tym zakończyć. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Chciałbym na sam koniec teraz modlić się. Mam nadzieję, że dołączycie do tej mojej modlitwy. Chciałbym modlić się o to, aby Bóg dał nam taką łaskę, abyśmy umieli rozeznawać między tym, co jest ludzkim, a tym, co jest boskim, Bożym sposobem myślenia. Abyśmy to rozumieli, abyśmy nie pozwalali na to, by nas takie rzeczy usidlały, żebyśmy się w tym gubili, bo do konfrontacji dochodzić będzie. Zatem, żebyśmy się mogli o to modlić, żebyśmy umieli rozpoznać te potrzeby, które nie są od Boga, które nie są właściwe, które nie kierują naszego życia w tym dobrym kierunku. Abyśmy umieli wybierać zawsze Boży sposób myślenia i trzymać się go w naszym życiu. Chciałbym też modlić się o to, aby Pan dawał w nasze serca te decyzje i tą determinację w sprawie pójścia za Jezusem. Właśnie w tym sensie zapierania się samego siebie, przyjmowania krzyża swojego własnego. Chciałbym modlić się też o to, abyśmy, jeżeli chodzi o to zachowanie, czy też utracenie życia, tutaj wybierali właśnie Bożą prawdę, a nie tą prawdę od świata. One są sprzeczne. Abyśmy wybierali to, co sprawia, że idziemy za Bogiem. Również chcę modlić się o to, żebyśmy, jak jest napisane w liście do Filipian, mogli na wzór Jezusa względem siebie być takiego usposobienia właśnie, jakie w nim było. Żebyśmy mogli przyjmować postawę sługi wobec innych. Żebyśmy nie buntowali się wobec tego, że Biblia zachęca nas do uniżenia. Czasami tak myślę sobie teraz, jest tak, że Biblia zachęca nas do uniżenia i my wtedy przyjmujemy to, bo wiemy, że to od Boga. Ale kiedy dochodzi do konkretnych sytuacji i to uniżenie musi zajść wobec kogoś, to czujemy, że to nie jest w porządku, bo to ktoś mnie poniża, a to Bóg może mnie poniżyć. Bóg może sprawić, że będę uniżony, a nie ktoś. A jednak myślę, że często jak to się ma dokonywać? Przecież nie chodzi o to, żeby się przełamywać i uniżać wobec Boga. To jest naturalne dla człowieka. Chodzi o to, aby się przełamywać i uniżać wobec ludzi. A więc, abyśmy mogli modlić się o to, żeby ta postawa sługi w nas mogła być, abyśmy tego nie odrzucali. I wreszcie chciałbym się modlić o to, abyśmy mogli koncentrować się w naszym życiu z Bogiem na tej relacji ja-Bóg. Bez porównywania się do innych. Bez szukania wymówek. Jeżeli myślę, że to w waszym sercu również są takie rzeczy, może nie będę żadnego wyzwania robił, myślę, że to ważne rzeczy, które są nam potrzebne. Proszę, powstańmy, przejdźmy modlitwę przed Panem. Jeżeli jakaś decyzja też się zrodziła, odmienna od tej modlitwy, jeszcze w jakiś sposób indywidualna, to wypowiedz ją przed Panem. Ja chcę się modlić, chcę nas wszystkich błogosławić, chcę prosić Pana, aby nam pomógł w tym wszystkim w naszym życiu, ale może coś szczególnie do ciebie przemówiło. Jeżeli tak, to pójdź tym tropem. Być może Pan do czegoś szczególnie cię zachęca, gdzieś cię kieruje. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Ono zawsze jest dobre dla nas, zawsze jest pełne Twojej mądrości, jest obfite w tym, w czym nas karmisz. Panie, dziękuję Tobie za przykład, który sam dałeś, za przykład, który zostawili nam również apostołowie, uczniowie. Dziękuję Tobie, Panie, za wielką Twoją dobroć dla nas, za to, że to wszystko, Panie, czego nauczałeś i czego dzisiaj nauczasz, Panie, jest w pewnym sensie, Panie, zanurzone w Twojej miłości. Że nauczasz, czasami, Panie, mówisz o trudnych rzeczach, czasami, Panie, ostre słowa padają, czasami trudne sytuacje, Panie, i jest nam głupio, ciężko, niewygodnie, Panie, ale to nie po to, aby nas zniszczyć, Panie, ale po to, by nam dać życie. Po to, byśmy, Panie, mogli otrzymać to, co najlepsze w Tobie. Panie, chcę Cię prosić o to, abyśmy zawsze rozumieli, jaki jest Twój sposób myślenia, abyśmy podążali za Nim, wybierali, abyśmy odrzucali te podszepty diabelskie. Panie, proszę Cię o to, aby w naszym życiu zawsze mógł królować ten Twój styl, abyśmy mogli iść za Tobą. Panie, proszę Cię o to, abyś w nasze serca wkładał właściwe decyzje. Decyzje pójścia za Tobą. Decyzje zapierania się samego siebie. Decyzje przyjmowania krzyża. Brania go codziennie. Determinacji, wytrwałości w tym wszystkim. Panie, proszę Cię o to, abyś dał nam łaskę, abyśmy umieli rozróżniać, że to, co nam świat podpowiada jako wybiera, jako rezygnację, jako utratę życia, to naprawdę jest zachowaniem. Abyśmy tu się nie pogubili. Abyśmy nie przyjęli tego światowego sposobu myślenia, który ostrzega przed zapieraniem się samego siebie, bo mówi, stracisz wszystko, zginiesz, nie ocalisz się. Panie, proszę Cię, abyśmy umieli rozumieć to i wybierać Twoją prawdę. Abyśmy czasami nie służyli dwóm panom, nie próbowali służyć dwóm panom. Aby się nie okazywało, że służymy i tak jednemu, ale nie temu, któremu chcieliśmy. Panie, wreszcie proszę Cię o to, abyśmy umieli przyjmować postawy sługi wobec bliźnich, wobec ludzi tak po prostu. I to nawet nie tylko wierzących, Panie, ale i innych. Panie, abyśmy, będąc wcale nie gorszymi od innych, abyśmy umieli uniżyć samych siebie, abyśmy umieli nie obstawać zachłannie przy tym, że jesteśmy tacy sami, że nie jesteśmy gorsi. Panie, proszę Cię o tą postawę sługi, o to uniżenie w naszym życiu. Panie, proszę Cię również o to, abyśmy w naszym życiu z Tobą umieli skoncentrować się na tej relacji bezpośrednio z Tobą. Abyśmy o tym myśleli, Panie. Czy Ty mnie wzywasz? Czy do mnie kierujesz te słowa? Czy to nauczanie, którego słucham, czy to ten fragment Biblii, który czytam, jest do mnie skierowany? A jeżeli tak, to nie chcę się porównywać, zastanawiać, czy inni przyjmują, czy inni rozumieją, czy inni chcą tak postępować. Panie, daj, abyśmy mogli widzieć tę swoją drogę, swój krzyż i abyśmy byli gotowi nieść swój krzyż, niezależnie od tego, czy brat po prawej i siostra po lewej biorą swoje krzyże, czy też nie. Aby to nie było dla nas wyznacznikiem ani miernikiem tego, co powinniśmy zrobić, tego, co jest dobre, tego, co jest właściwe, tego, na co się zdobędziemy, a na co już nie. Panie, proszę Cię, abyśmy nie porównywali się do innych, abyśmy nie szukali wymówek. Daj nam tą łaskę. Dziękuję Tobie za to, że Ty nas prowadzisz po to, abyśmy osiągnęli zwycięstwo z Tobą. Dziękuję Tobie za to, że to wszystko to nie jest, Panie, droga przez mękę, że to nie jest cierpienie jakieś takie, które powoduje, że się uginamy, że ledwo żyjemy, że idziemy z płaczem i z bólem. Panie, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Ciebie. I proszę Cię o to, abyśmy mieli tą perspektywę wiecznego życia, abyśmy też wiedzieli, że i tu tak naprawdę ta droga jest ukojeniem dla naszej duszy, jest pokojem dla nas, jest radością dla nas, a w przyszłości czeka nas nagroda, której nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, której nie potrafimy tutaj na ziemi zobaczyć, usłyszeć, nie potrafimy zrozumieć. I Panie, proszę Cię, abyśmy w tym wszystkim, w tych trudnych decyzjach, w tej czasami trudnej drodze mogli być pełni życia, mogli być pełni obfitości, abyśmy obfitowali w radości, w pokoju, w miłości. Panie, aby świat, chociaż nie rozumie tego, musiał przyznać, że jest w nas coś niesamowitego. Proszę Cię, Panie, abyś dał nam tą łaskę, abyśmy byli żywym Kościołem. Halleluja. Amen. Amen.